No, z nami jest już Kuba Grabiarz, nasz ekspert od sportu. Stęskniłem się za tobą, Kuba, pod niebem Irlandii. Dzień dobry.
Dzień dobry, Tomku. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Deszczowego poranka z hrabstwa Mayo w zachodniej części Irlandii.
Tego Mayo im brakuje i tej góry Clonpatrick, tak, na którą możesz od czasu do czasu popatrzeć. No cóż, w tym roku nie dało mi się wspiąć na nią, ale może w roku przyszłym wspólnie wejdziemy sobie radiowo, oby tylko zasięg internetowy był i będziemy sobie o tym rozmawiać.
Rok się jeszcze nie skończył, więc mamy jeszcze kilka miesięcy, być może jeszcze tej jesieni się uda. Także no trzeba być pozytywnie nastawiony.
Jak lot z Kanady do naszej szmaragdowej, pięknej wyspy?
Świetnie, bardzo krótko. Mamy to szczęście, że Irlandia jest blisko Ameryki Północnej, więc to tylko 5 godzin 45 minut, więc nie było źle.
Natomiast dużo dzieje się w sportowych naszych historiach związanych z Irlandią. Na dobry początek, no to cóż, trzeba gratulować Roremu McIlroy, prawda? Bo zakończenie sezonu wymarzone.
Wymarzone, tak. Na zakończenie sezonu w końcu poszczęściło się Roremu, jeśli chodzi o tegorocznego golfa. No to dobra informacja. W zeszły weekend Rory McIlroy, obecnie jeden z najsłynniejszych irlandzkich zawodników. Ja przypomnę Państwu, że to jest numer 2 na świecie w światowym rankingu golfa, więc czołówka światowa, zdecydowany pro. No zwyciężył on ostatni z turniejów w Atlancie. Ten turniej nazywał się The Championship i FedEx Cup. To co prawda było już trzecie zwycięstwo w tym sezonie Rorego, bo on zdobył, zdaje się, tytuł Players Championship wcześniej oraz Canadian Open zwyciężył, także to było jego trzecie zwycięstwo w tym sezonie, a FedEx Cup, zdaje się, on zdobył już drugi raz w swojej karierze. No z tym, że triumf w Atlancie był dla niego najbardziej lukratywny, ponieważ, i tu proszę uwaga, skasował on za zwycięstwo 15 milionów dolarów, więc jest to niebagatelna suma. W sumie w całym sezonie Rory wygrał 22 miliony dolarów, więc no proszę sobie wyobrazić, że jest to sport, który można nieźle zarobić. No ale jest świetnym sportowcem, to piękny, bogaty sport, z tego się cieszymy.
Kuba, czy ja już jestem, nie był łatwy. Kuba, czy ja już jestem za stary na to, żeby zacząć grać w golfa i kasować takie czeki na turniejach? To tam?
Obawiam się, że żeby być pro jak Rory, to chyba tak, ale żeby grać w golfa, to nie, bo to jest sport głównie starszych dżentelmenów i golfa tak naprawdę dobrze zaczyna się grać na emeryturze, więc Tomku, wszystko przed nami jeszcze.
No, dziękuję. Nie, pomyślałem bardziej o tych czekach, no ale skoro nie da się, to trudno. Natomiast teraz musimy przejść do tego, co dzieje się zawsze na tym naszym cudnym stadionie biskupa Crock, bo mało kto pamięta o tym, że Crock to nie jest żadna anonimowa postać, tylko biskup Crock, który miał wielkie swoje sukcesy na niwie tego, aby Irlandia była Irlandią, również pod kątem tych irlandzkich sportów. Natomiast no cóż, musimy już zapowiadać powoli wielki finał właśnie na stadionie Crock Park.
To zapowiadaliśmy już kilka razy. No tak, 2019 rok, teraz mamy oczywiście, jest to finał Mistrzostw Irlandii w futbolu galickim. To jest impreza porównywalna z finałem do Super Bowl w Stanach Zjednoczonych. Jest to finał, jest to mecz, który elektryzuje społeczeństwo tutaj w Irlandii. Zespoły się, w tym roku będzie to w tą niedzielę o godzinie 15:30 na stadionie Crock Park w Dublinie. Wszystkie bilety sprzedane, około 85 tysięcy ludzi będzie na stadionie. Spotkają się dwa zespoły Dublina, to jest zespół, który w zeszłym roku zdobył tytuł, no i zespół z hrabstwa Kerry, przy czym w historii tych rozgrywek, no Dublin już 28 razy zdobył tytuł mistrzowski, a Kerry to zdecydowany jakby można powiedzieć faworyt, oni 37 razy sięgali po tytuł najlepszych futbolistów galickich w Irlandii. No zdecydowanym faworytem jest Dublin. Dlaczego tak powiem? No zespół Jima Gavina jak do tej pory zwyciężył te zawody 4 razy z rzędu, więc idą teraz na piątkę, jak się tutaj mówi w slangu, w mediach. Jeśli zdobędą to po raz piąty z rzędu, będzie to bezprecedensowe, będzie to zdecydowane mistrzostwo, coś, czego nie udało się dokonać żadnemu zespołowi galickiemu, jak do tej pory w historii tych rozgrywek. A trzeba przypomnieć, bo wspomniałeś tutaj o biskupie Crock. Tak, historia tych zawodów sięga aż roku 1887 roku. Biorą w niej udział 33 zespoły irlandzkie, a to odpowiada ilości hrabstw, które znajdują się w Irlandii, zarówno południowej, jak i północnej. oraz jeden zespół z Anglii i jeden zespół z USA. Dlaczego to tak śmiesznie brzmi z Anglii i z USA? Ponieważ w Londynie irlandzka diaspora, no ludzie wiedzą, słuchacze wiedzą, że Irlandczycy wyjeżdżali dużo za pracą do Anglii, tam otwierali swoje parafie, swoje kluby sportowe i tam powstał klub, nazywa się London Irish, a drugi taki wielki klub jest w Ameryce, w USA, w Nowym Jorku i oni też te zespoły biorą udział w tych rozrywkach, więc jest to wielkie wydarzenie oglądane po obu stronach Atlantyku, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Stanach Zjednoczonych, no i w Irlandii. No tak jak mówię, raczej niespodzianki nie będzie, wszyscy stawiają na Dublin, ja też, oglądając półfinały, gdzie moje Mayo zostało rozbite w drugiej połowie przez Dublin, nie sądzę, żeby mieli szansę, zostali zmłotkowani, ale będziemy oglądać, trzymać kciuki, mam nadzieję, że Kerry wygra, jeśli nie, to też będziemy się cieszyć, więc no, ten weekend zapowiada się wielkomfortową fetą w Dublinie. Mimo deszczowej pogody, chociaż na niedzielę prognozy są już lepsze, więc mecz powinien odbyć się w jak najlepszej atmosferze.
A ja znam właściciela pewnego pubu przy ulicy Capel Street w Dublinie, gdzie właśnie zawodnicy drużyny z Dublina świętują zawsze po tych swoich zwycięstwach. No i 2 lata temu dane mi było po prostu pojawić się przez pół godziny i poświętować razem z nimi. Kuba Grabiarz, panie i panowie, nasz ekspert od sportu, stały, niezmienny współgospodarz studia Dublin. Na koniec, no cóż, my rozkoszujemy się tym wszystkim, co związane jest z mistrzostwami Europy w siatkówce kobiet. Natomiast my trochę już polscy Irlandczycy przyglądamy się bardziej w kierunku wysp japońskich, ponieważ dużymi krokami zbliżają się mistrzostwa świata w Japonii w rugby. No i co mnie niepokoi, ale chyba również ciebie, no dość niepokojące wieści z obozu naszych Boys in Green. Niestety.
Tak, niestety. Obecnie, tak jak wspomniałeś, trwają w zasadzie na całym świecie, w tych krajach, gdzie drużyny będą wyjeżdżać na mistrzostwa, trwają tak zwane mecze testowe w przygotowaniach do Mistrzostw Świata w rugby w Japonii. No tu europejskie zespoły grają tak zwane te mecze testowe, czyli można powiedzieć mecze towarzyskie między sobą, sprawdzając swoją formę, szlifując swoją formę, sprawdzając nowych zawodników, bo to taki turnament to jest bardzo wielkie przedsięwzięcie, no jest dużo meczy, rugby związane jest z kontuzjami, więc ta ławka rezerwowych, ta cała szatnia musi być świetnie przygotowana, trenerzy muszą wybrać taki skład, który fizycznie, mentalnie oczywiście, ale fizycznie musi wytrzymać cały turnament. Nieraz bywało tak w takich tego typu turnamentach, że mimo tego, że drużyna grała świetnie, kilka kluczowych kontuzji zawodników kluczowych powodowało odpadanie tej drużyny z turnieju, więc no, trwają ostatnie przygotowania. No nie ma dobrych wieści jak na razie z obozu Irlandczyków. Tydzień temu najwyższa w historii przegrana z Anglią na stadionie Twickenham w Londynie. To było takie typowe młotkowanie. No, Anglicy wygrali 57-15. Co prawda, no, wynik nie ma większego znaczenia. Trener Joe Schmidt próbował nowych zawodników. Zawodnicy, którzy jego kluczowi, stali zawodnicy, no, nie dali z siebie wszystkiego. Ja rozumiem, oni się boją też o kontuzję, żeby się nic nie stało, no bo to trzeba uważać. I pewnie takie polecenie dostali, no ale był to taki policzek,
ale Kuba,
wymierzony.
Ale Kuba, 57-15, no to jest tak, jakby w piłkę nożną przegrać, nie wiem, 15-3 na przykład. No,
może nie aż tak, ale no potężne błędy w obronie Jacoba Stockdale'a, którego tak zawsze chwaliłem z Belfastu. Co prawda tak, no irlandzkie rugby świętowało swój szczyt w 2018 roku. Ten rok 2019, cały turniej 6 narodów nie był dla nich dobry. Forma się wahała. Ja się obawiam, że szczyt ich formy właśnie przypadł na jesień zeszłego roku, kiedy to wygrali z zespołem Nowej Zelandii, z słynnymi z All Blacks. Mam nadzieję, że ten zespół się, że tak powiem, obudzi i pokaże swoją formę. Być może to jest może część strategii. No zobaczymy. W tą niedzielę również mecz testowy, tym razem w Bali, na Principality Stadium z Walijczykami. A za tydzień już ostatni mecz rewanżowy 7 września na stadionie Aviva w Dublinie też z Walią. I po tym meczu, następny mecz, będziemy się już emocjonować. 22 września w Japonii pierwszy mecz gramy ze Szkocją na stadionie, zdaje się, stadionie Nissana, to jest chyba niedaleko Tokio, dokładnie nie pamiętam tej nazwy, więc nie chcę tutaj przekłamywać. No, życzymy Irlandczykom,
trzymamy kciuki.
Wszystkiego najlepszego, trzymamy za nich kciuki.
Dobrze, policzyłem arytmetycznie, masz rację, nie 15 do 3, ale 13 do 3, tak? Tak sobie policzyłem arytmetycznie, to trochę lepiej. No ale wiesz, jak mnie patrzeć, wiesz, dwucyfrowa. Natomiast na koniec, no tak, drogi mój ty przyjacielu, Kuba Grabiarz, ekspert od sportu, podpora sportu, gdy mowa o Studiu 37, o Studiu Dublin, no to chciałbyś się wypowiedzieć, refleksję obywatela Kuby Grabiasza, mieszkańca Republiki Irlandii z polskim paszportem, o nominacji pani Anny Sobańskiej na fotel ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w Irlandii.
Tak, z polskim i irlandzkim paszportem, trzeba tutaj to powiedzieć. No tak, ja mam nadzieję, że ambasada nas będzie słuchać tego, co mówimy, bo mówimy dobre rzeczy. Ja chciałem ze swojej strony jakby to powiedzieć, no pozdrowić naszą panią ambasador i życzyć jej wszystkiego najlepszego na nowym stanowisku. Ja trochę sportowo podszedłem do tej nominacji, trochę nieco inaczej niż mógł poprzednik Bogdan Ferenc. Sportowo to znaczy z respektem, ponieważ my wszyscy niewiele znamy nowego ambasadora, więc nie możemy go krytykować i mieć jakieś takie negatywne podejście do niego, bo to nie jest dobre. Nasze studio Dublin tu w Irlandii powinno łączyć Polaków na emigracji.
No my łączymy.
Niejako nie wszczynać jakich antagonizmów, bo jest to tutaj niewielka ta diaspora, można powiedzieć Polska, no niewielka lub wielka, zależy jak na to patrzeć. No mnie się wydaje, że dzisiaj rano trochę taką żółtą kartkę pokazaliśmy nowej pani ambasador i ministrowi Czaputowiczowi.
No panu Czaputowiczowi, ministrowi, bardziej czerwoną kartkę, no bo wiesz, no jakby nie patrzeć, półtora roku bez ambasadora, wszystkie kwestie brexitowe i tak dalej, no to apelowaliśmy, no tak, nawet chcieliśmy rozmawiać, więc wiesz, o co chodzi. Można było tyle fajnych umów podpisać pomiędzy Polską a Irlandią, rozumiem, zaniepokojoną i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi a propos tego, co mówi Bogdan Ferenc, drogi Kubo, to tylko powiem to, że cytowaliśmy po prostu to, o czym mówiła pani już nowa ambasador, pani Anna Sochańska, nowy ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Irlandii, podczas rozmowy z Komisją Spraw Zagranicznych pod przewodnictwem posła Roberta Tyszkiewicza, czyli te cytaty, które ja cytowałem i Bogdan Ferenc, to właśnie były z tej komisji, więc stwierdziliśmy, że no cóż, być może Studio Dublin i Radio Wnet wyposaży i również ty, panią poseł, chciałem powiedzieć, panią ambasador.
No tak,
niezbędne informacje.
Ja jeszcze raz powiem, no na pewno żółta kartka się jej nie należy, trzeba jej dać szansę, zobaczyć co zrobi. Ja ze swojej strony bardzo chętnie bym się spotkał z panią ambasador, aby jej opowiedzieć o sporcie irlandzkim, wytłumaczyć jej zasady rugby oraz sportów irlandzkich, bo jej to na pewno będzie w pracy potrzebne, ponieważ dużo Polaków tu mieszkających gra, więc szacunek i respekt do przedstawicieli RP z mojej strony, od tego zaczynam. Na krytykę przyjdzie czas, jeśli w ogóle będzie.
Oczywiście. Natomiast Kuba, ja cię uspokajam. Żółta kartka i czerwona nie była dla pani ambasador Anny Sochańskiej, tylko dla ministra, pana Jacka Czaputowicza, szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Także tutaj uspokoiłem cię, mam nadzieję.
Nie, tak, ja jestem spokojny. Ja tylko chciałem po prostu ze swojej strony powiedzieć, że musimy się, będąc, obserwując Polonię inne w innych krajach, stwierdziłem, to taka moja refleksja wakacyjna, że trochę tak za mało chyba te wszystkie polskie organizacje tutaj w Irlandii się, nie wiem, spotykają ze sobą, rozmawiają, każdy idzie w swoją stronę, tak według mnie trochę nie powinno być. Powinno być właśnie w drugą stronę, więc mam nadzieję, że to jest nowy jakiś rozdział, nowy start tak dla Polonii, która tu mieszka, i nowa pani ambasador.
A Radio Wnet, jak wiesz, drogi Kubo, namawia wszystkich Polaków do tego, aby odbijali szacunek do samych siebie, uśmiechali się do siebie, dokładnie, i wspólnie coś robili. Dziękuję pięknie. Kuba Grabiarz, na koniec uśmiechniesz się, bo specjalnie oczywiście dla ciebie i naszych słuchaczek i słuchaczy, czy to Kraków 95.2, czy Warszawa 87.8, czy cały świat, www.net.fm. Jej wielkość, świętej pamięci, Dolores O'Riordan, której tak bardzo brakuje spod nieba Limerick, ostatnia płyta formacji Cranberries, In The End, i to niezwykłe nagranie, Crazy Heart, 10.26, trwa Studio Dublin.